przy gorącym stole.
Łukasz Kaśmierczak, dobry wieczór Państwu, 8 minut po godzinie 21. Od kilku tygodni dzielę sobie te dni na takie tygodnie, w których dzieją się różne rzeczy dotyczące przede wszystkim Ukrainy. Mówię o różnych fazach, od oburzenia, po jakieś działania, inercje i to tak się przeplata. Mówiłem niedawno o tym, że to jest taka sinusoida różnych też zachowań innych państw wobec tego, co się dzieje wokół Ukrainy. No ale ten tydzień rozpoczynamy w szczególny sposób i nie mogę od żadnej innej rzeczy niż od tych okropnych zdjęć, filmów, które udostępniono w ten weekend, dotyczących znalezionych masowych grobów i ciał leżących w trzech miejscowościach, głównie wokół Kijowa. I te nazwy będziemy pewnie pamiętali na długie lata i może staną się takimi symbolami tego, co się w tej chwili dzieje za naszą wschodnią granicą. Bucza, Irpeń, Hostomel. Znam nawet ludzi, którzy bywali tutaj w studiu, którzy stamtąd pochodzą, więc tym bardziej otwieram się całe pole skojarzeń. Są głosy, które mówią, że to można nazwać ludobójstwem. Tak mówi między innymi premier Mateusz Morawiecki. To, co Rosjanie robią wokół Kijowa, to, co robią z cywilami, z kobietami, dziećmi, mężczyznami. Skądś znamy te obrazki, powiedziałbym, z historii, sposób, w jaki te zwłoki są znajdowane. Dziś Rosja wypiera się tego, że to ona stoi za tym. Mówi o prowokacji. No właśnie. No muszę zapytać dzisiejszych gości przy gorącym stole o to, jak oni oceniają to, co się wydarzyło. Czy to jest ukraińska Srebrenica, jak zostało już to troszeczkę ochrzczone? I druga sprawa, czy to jest moment, w którym Zachód wreszcie się obudzi i dokona jakichś przewartościowań tych postaw dotyczących przede wszystkim sankcji i nacisku wywieranego na prezydenta Władimira Putina i jego władzę w Rosji, bo właściwie to on stoi za tym wszystkim, on o tym decyduje. W studiu dziś są z nami poseł Zbigniew Dolata, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A także przewodniczący Unii Pracy Waldemar Witkowski. Kłaniam się nisko.
Dobry wieczór.
A przy telefonie posłanka Paulina Hennig-Kloska, Klub Polska 2050, Szymona Hołownia. Dobry wieczór, pani poseł.
Witam serdecznie.
Ten mój przydługi wstęp tak naprawdę jest troszkę takim szybkim przejściem przez to wszystko, co widzieliśmy, co usłyszeliśmy. No i wracam do tego głównego pytania. Proszę Państwa, tutaj pierwsze główne pytanie. Czy to jest ukraińska Srebrenica? Czy to jest ludobójstwo? I czy widzicie jakiekolwiek symptomy tego, że coś się zmienia w postawie Zachodu wobec Rosji? Wobec Rosji, no bo Ukraina może tylko prosić, pokazywać i właściwie wyciągać ręce w jakimś błagalnym geście. Panie pośle, Zbigniew Dolata.
Tak, no wydaje się, że kwalifikacja prawna to jest kwestia już wtórna, bo terminu ludobójstwo użył polski prawnik żydowskiego pochodzenia Lemkin i no wiemy co...
To stara definicja.
Tak, więc wiemy co to oznacza, natomiast no, nie ulega wątpliwości, że to, czego dokonali Rosjanie, to jest na pewno zbrodnia wojenna. No, to już nie ulega żadnej wątpliwości i niestety, panie redaktorze, wydaje się, że nazwy tych trzech miejscowości to nie jest pełna lista rosyjskich zbrodni na terenie Ukrainy, bo chociażby to, co się dzieje w Mariupolu, my nie mamy jeszcze pełnych informacji o tych wydarzeniach, ale wydaje się, że tam skala tych zbrodni jest jeszcze większa, nie mówiąc o innych miastach, które ciągle są pod okupacją rosyjską, więc ta zbrodnicza machina rosyjska niestety działa w sposób konsekwentny. Jest to zresztą wspierane przez opinię publiczną w Rosji, bo to też warto podkreślić, że to nie jest
będę
tak,
to
że,
też pytał.
Właśnie, że to nie jest tak, że to jest Putin, prawda? Jeśli Putina w jakiś sposób wyeliminujemy, to cały problem zniknie. Nie zniknie. No i jeszcze ten wątek stosunku Zachodu do tego, co się dzieje, szeroko rozumianego Zachodu, państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych. No niestety jest to postawa, która bardzo mi przypomina postawę świata wolnego w czasach Holokaustu. To może to jest bardzo mocne porównanie, bo oczywiście to skala zbrodni niemieckich była większa, jeśli możemy używać tutaj takich kwantyfikatorów, ale no jednak mimo wszystko w sensie jednak ilości ofiar, no to było zdecydowanie więcej. Natomiast jaka była wtedy postawa Zachodu? No była właśnie taka, że przecież mieli wiedzę chociażby od kuriera z Warszawy, prawda? Mieli pełną wiedzę dotyczącą tego, co się dzieje i nie zrobił Zachód nic. Tak. I dzisiaj niestety
ja tylko przypomnę, że ta wiedza pochodzi też od historyka, bo poseł Zbigniew Dolata to jest przecież przede wszystkim historyk z wykształcenia.
No, nauczyciel historii.
Tak. No, ale to nie historyk?
To. No, historyk to ja też to jednak
człowiek. W tym zbiorze zabiera się ktoś,
który
jednak studiował historię.
Nie jestem wykształcenia historykiem, ale powiem tak, że jest coś takiego wśród ludzi, że w przeciwieństwie do zwierząt, a też jesteśmy ssakami, zabijamy nie po to, żeby przeżyć, tylko po to, żeby unicestwić innych. Nie chcę sięgać do XIX wieku, ale XX wiek, Ormianie, później I wojna światowa, używanie gazu w celu wymordowania maksymalnej ilości
osób. Kongo belgijskie.
Kongo belgijskie to jest po II wojnie światowej, ale to jest też prawda. Ale też Kongo belgijskie. Ale
zbrodnie niemieckie w Namibii.
Ale to nie ma dyskusji. Ale to nie tylko Belgowie tak samo mordowali. Wielka Brytania mordowała tysiące czy setki tysięcy ludzi, którzy nie odpowiadały królestwu wielkiemu brytyjskiemu. No niestety mocarstwa światowe mają większość, ma brudne ręce.
Co nie usprawiedliwia Putina, bo jednak od...
Ale to jest inna sprawa.
Od kilkudziesięciu, po II wojnie światowej jednak się trochę zmieniło.
I w Stanach Zjednoczonych też postąpił tak z Murzynami, taka jest prawda. Może mniej to było widoczne, ale gdyby nie,
ale nie
dziennikarze...
Tak, byłoby to jednak
dobra, nadużycie. Gdyby nie dziennikarze w Wietnamie, to nikt by nie wiedział o masowych morderstwach ludzi niewinnych, rozstrzeliwaniu kobiet, dzieci i tak dalej, no bo mieli taką fanaberię wtedy żołnierze. Takich przypadków było więcej. Oczywiście w żaden sposób nie usprawiedliwiam tego, co robi Rosja, bo jej reprezentantem jest prezydent, ale Rosja na terenie Ukrainy. Bo to jest, wydawałoby się, że w XXI wieku to już się nie powinno zdarzyć. No niestety nawet teraz się zdarzyło. Legła w gruźle cała polityka Niemiec, Francuzów i tak dalej wobec Rosji. A pamiętam doktrynę niemiecką, uzależnimy Rosję poprzez rozwój handlu i tak dalej. Jak wchodziliśmy do Unii, ten sam argument był używany.
Że panie momencie, przewodniczący, kiedy... kto tu kogo uzależnił? Tak by można
powiedzieć. Wydawało się, przepraszam, tym większym państwom europejskim, że jak nawiążą kontakty gospodarcze w różny sposób ze Rosją, to Rosja będzie na pasku tych mocarstw, umownych mocarstw chodziła. Stało się dokładnie odwrotnie, z krzywdą dla Ukraińców, ale z krzywdą dla nas wszystkich. Poza tą wojnę zapłacimy my wszyscy.
Pani poseł, ja nie chcę się odwoływać do takich obrazów, które widziałem, ale może jeden z nich przywołam. Kobieca ręka, taki symbol martwej kobiety, która cały czas mam to przed oczami. Pewnie widziała pani ten obrazek i to przemawia szczególnie do nas wszystkich, no ale pani zdanie jest też zdaniem osoby, która... No kobiety są z reguły, dzieci, wiadomo, najbardziej bezbronne w tego typu konfliktach.
Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że jeżeli mi na widok takich obrazków nachodzą łzy do oczu, to mogę tylko zastanowić się, co myślą dzieci, które na tym terenie, w okolicach Kijowa, pozostawiły swoich bliskich, dziadków, ojców, wujków. To jest dramat całego narodu i tego, który pozostał na terenie Ukrainy, ale także tego, który dziś przebywa czy na terytorium Rzeczypospolitej, czy na terytorium pozostałych krajów europejskich. I absolutnie jest tak, że mamy do czynienia z bestialstwem, ze zbrodniami wojennymi, które zapewne mają szerszy wymiar niż to, co dzisiaj oglądamy, bo wydaje się, że na całym wschodzie Ukrainy dzieje się dokładnie to samo, przynajmniej te nagrania, które z tamtych terenów przechodzą, to podobne obrazki, tylko po prostu w mniejszej skali, bo tereny są jeszcze zajęte przez okupanta. Mam nadzieję, że jeszcze, bo mam nadzieję, że to wypychanie wojsk rosyjskich będzie postępowało, choć wiadomo, że wojna raczej będzie bardziej długotrwała. Natomiast co do tego, ile robi Zachód, niewątpliwie robi za mało. No, walczymy jako Polska 2050 o chociażby zatrzymanie transportu drogą lądową przy użyciu tirów rosyjskich i białoruskich transportów, między innymi przecież dla rosyjskiego wojska. Od dawna pan poseł Dolata nie zagłosował za naszą poprawką ostatnio, choć mógł. I to jest jeden z elementów, którym możemy zrobić więcej.
Oczywiście no to już wiemy, że Dolata jest odpowiedzialny za zbrodnie Putina. Bardzo dziękuję.
Nie, panie pośle, ale tu mówimy o tym, czy można zrobić więcej, bo pan mówił, że Zachód robi za mało. Zachód to my wszyscy, tak? I oczywiście, że dzisiaj dochodzi do sytuacji, w której wiemy, że na Ukrainie brakuje leków, bandaży, antybiotyków, broni przede wszystkim. Te transporty są najbardziej potrzebne. Jeżeli mam dzisiaj jakiś wniosek do rządu, to żeby zredefiniował swoje stosunki z Wiktorem Orbanem, który właśnie wygrał kolejny raz wybory, a który nie pozwolił nawet na transport broni przez terytorium Węgier, który nazwał pana prezydenta Załęskiego swoim wrogiem. Zastanawiam się dzisiaj, jeżeli jest to wasz główny sojusznik od wielu lat na terenie Unii Europejskiej wśród krajów członkowskich, jak zachowałby się, gdyby Rosja zaatakowała Polskę? Mam wrażenie, że ani leków, ani broni, ani żywności od Węgrów byśmy nie dostali przy takiej władzy. I już abstrahując od tego, no oczywiście, że my jako świat zachodni musimy zrobić więcej. Mam nadzieję, że te obrazki, które płyną z okolic Kijowa, te obrazki, które napłynęły z Buczy, otworzą oczy Zachodu nieco szerzej, bo no, my to wiemy od wielu tygodni, że takie rzeczy się dzieją, a mimo to robimy wciąż za mało.
Ja zanim jeszcze oddam głos panu posłowi, dodam tylko jedną rzecz, że dużo wskazuje też na pewną premedytację w działaniach rosyjskich, dlatego że już przed inwazją właściwie wywiad amerykański informował, że są listy proskrypcyjne przygotowane Ukraińców, którzy mieliby być gdzieś co najmniej internowani, a można się domyślić po prostu zabijani. No mamy też informacje takie o tym, że Rosjanie pozamawiali worki plastikowe, jakieś mobilne krematoria. No to nie wygląda na robotę przypadkową i od po prostu jakichś zbuntowanych czy zwarcholonych oddziałów, tylko
mogę
po prostu celowe.
Mogę uzupełnić, że w 1939 roku takie listy też Niemcy robili. Taki, wszyscy powstańcy
Wielkopolska i Sowieci zapłaciła.
I 20 października byli rozstrzelani, bo te listy mieli.
Dokładnie tak. Między innymi w Lasach Zakrzewskich, tutaj pod Poznaniem. Panie pośle, Zbigniew.
No tak, no ciężko się słucha słów pani poseł Henning-Kloski, która wywodzi się jednak ze środowiska politycznego Nowoczesnej Platformy. Przecież była posłem tej partii, wybrana została z listy Platformy.
Nigdy nie byłam członkiem Platformy
Została pani wybrana z listy Koalicji Obywatelskiej, czyli Platformy Obywatelskiej.
Koalicji Obywatelskiej.
No świetnie, no bardzo się cieszę. Obarczanie odpowiedzialnością mojego środowiska politycznego o to, co się wydarzyło, o tą tragedię, no jest po prostu czymś niegodziwym, bo i to trzeba powiedzieć bardzo jednoznacznie, bo akurat to środowisko, z którego pani się wywodzi, w 2014 roku, kiedy Putin po raz pierwszy uderzył na Ukrainę, nie zrobiło absolutnie nic, żeby zmobilizować świat Zachodu do jakiejkolwiek reakcji. I to był ten pierwszy etap agresji rosyjskiej na Ukrainę. Coś, co zagrażało w Polsce tak samo mocno jak dzisiejsza druga faza agresji. No to jest naprawdę jakaś amnezja, która panią dopadła. Natomiast ja chcę powiedzieć o działaniach naszego...
Chciałbym powiedzieć
o działaniach naszego rządu, który po, po, po pierwsze, w największym zakresie pomaga Ukrainie. I to jest pomoc i humanitarna, i przyjęcie uchodźców, i pomoc, jeśli chodzi o wyposażenie armii ukraińskiej, bo przecież my jesteśmy takim wielkim portem przeładunkowym dla całej pomocy, która idzie na Ukrainę. My apelujemy do Zachodu, czego nie robił rząd Ewy Kopacz w 2014 roku, aby ta reakcja Zachodu była zdecydowana. Ona nie jest zdecydowana, niestety, ponieważ Zachód, czytaj Niemcy, uwikłały się, o czym tutaj mówił pan Witkowski, uwikłały się w tą współpracę i karmienie Putina. I to jest bankructwo polityki niemieckiej i bankructwo polityki sprzymierzeńców polityki niemieckiej w Polsce. To musimy o tym pamiętać. Niestety, to byli konkretni politycy właśnie z dzisiejszej opozycji totalnej.
Panowie, proszę państwa, panie poseł, możecie się oczywiście odnosić do tego. Bardzo bym też prosił, tak, żeby trochę do bieżących rzeczy, więc jeżeli mogę krótko, bo chciałbym jeszcze porozmawiać trochę o Rosjanach, bo mało nic się mówi.
Po pierwsze, przypominam wszystkim naszym słuchaczom, i to pokazuje obszar manipulacji pana posła, weszłam do polityki w 2015 roku z Listy Nowoczesnej, która startowała wtedy w kontrze do polityki Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości i całego duopolu na scenie politycznej.
A potem pani przystąpiła
byłam Nowoczesna, tworzyła Sojusz Koalicję Obywatelską. Druga rzecz, przypisywanie sobie, panie pośle, zasług całego narodu polskiego jest, powiem tak, delikatnie rzecz ujmując, nieeleganckie. Tak, to państwo pomaga Ukraińcom. Państwo Kowalscy, państwo Nowakowie.
Państwo polskie, pani poseł.
Bo to obywatele Rzeczypospolitej wzięli na barki swoje dzisiaj, ale także samorządy w dużym zakresie. Rząd na ile potrafi koordynuje pewne działania, ale wzięliśmy wszyscy na swoje barki pomoc osobom uciekającym z terenu wojny. I proszę tego ani nie upolityczniać, ani nie przypisywać zasług rządowi.
Przecież ja tego nie powiedziałam, gdzie to pani poseł słyszała.
No to proszę cofnąć sobie płytę i odsłuchać, co pan powiedział. Proszę powiedział państwa, pan, że to rząd pomaga.
Mam jeszcze trzeciego gościa w studiu, o którego się chcę upomnieć. Waldemar Witkowski, ja może pozwolę panu spuentować też troszeczkę to, co się dzisiaj dzieje.
No, ja generalnie chciałem przede wszystkim powiedzieć tak, trzeba rzeczywiście podziękować każdej Polce i każdemu Polakowi, że starają się pomóc jak tylko mogą. I obojętnie, czy są w rządzie, w samorządzie, czy są szeregowymi obywatelami, pomagają. Tą pomoc widać i obyśmy się nie zniechęcili. A co do zbrodni wojennej, którą Rosjanie popełnili, ona jest bezdyskusyjna.
Tak, tylko co z tym zrobić? Bo mam tak, mam sprzeczne rzeczy, bo z jednej strony mam prezydenta Macrona, który godzinę temu powiedział, że zaczyna, to jakby opowiada się w tej chwili za embargiem na ropę.
No jest to przykre, można powiedzieć, że
Niemcy mówią nie, Austria mówi nie, Węgry mówią
generalnie
nie.
Generalnie polityka Francja Unii Europejskiej w trudnych momentach się nie sprawdza. Przykro mi to mówić, ja jestem też partii Prezydium Europejskich Socjalistów i też tutaj nie było zdecydowanego.
No to kołmyczek do własnego ogródka.
Tak, aczkolwiek rola chociażby byłego kanclerza Niemiec, przepraszam, dziwne zachowanie Fransa Timmermansa, który widzi, co się dzieje, a koniecznie upiera się jednak przy tam pewnych rozwiązaniach bardzo ważnych długofalowo, a przykład klimatycznych, jeżeli chodzi o CO2, a nie rozumie tego, że za chwilę wszyscy będziemy mieć problem z tym, żeby można ogrzać własne mieszkania i tak dalej. W związku z tym potrzebna jest naprawdę ponad podziałami politycznymi działalność międzynarodowa, która tą wojnę, którą Rosjanie wywołali, na tyle nagłośni i spowoduje, żeby reakcja rządów całej Unii Europejskiej była taka sama, nie deklaratoryjna, ale faktyczne działania.
Ale każdy rząd sobie rzepkę skrobia. A przyznam szczerze, że trochę uśmiecham się z goryczą, kiedy czytam na przykład o tym, że Komisja Europejska chce zakazu eksportu paliwa lotniczego do Rosji, tylko szkopu w tym, że Rosja nie importuje paliwa lotniczego z Europy.
A jednocześnie warto powiedzieć, że paliwo lotnicze Komisja Europejska zwolniła z opłat od ceł, podatków i CO2. Sprawiedliwe? Nie, bo ten, który grzeje własne mieszkanie, płaci olbrzymie opłaty CO2, a paliwo lotnicze jest zwolnione. Tak, to trzeba uczciwie powiedzieć, że niestety nieraz te struktury międzynarodowe się nie sprawdzają w trudnych momentach i co jest przykre, zresztą podobnie jak Rada Bezpieczeństwa ONZ-u, tam nie powinno być w ogóle Rosji. Po prawo miał Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, który przestał istnieć. I to też jest takie
zdaje
dziwne.
Zdaje się, że Władimir Putin czuje się spadkobiercą duchowym, prawnym.
Duchowy może być, ale z prawnego punktu widzenia Federacja Rosyjska nie jest następcą prawnym Związku Socjalistycznych.
Ale myślę, że warto też podkreślić wypowiedź pana Witkowskiego, który jest, no powiem, że odważna wypowiedź i taka uczciwa, wskazująca na to, że tutaj jest refleksja i potrafi własny obóz polityczny jednak skrytykować. To jest ważne. Myślę, że im więcej będzie takich refleksji, tym jest większa szansa na to, że rzeczywiście te działania Putina zostaną powstrzymane, że w końcu sumienie świata się obudzi.
Ja państwa przepraszam, że tak pędzę i skaczę z tematu na temat, ale chciałbym parę sobie takich punktów zaznaczyłem. Zaraz przejdziemy do naszych spraw krajowych dotyczących też ludzi, którzy uchodzą przed wojną z Ukrainy. Jedna kwestia, która nie daje mi spokoju, te świeże wyniki badań Centrum imienia Jurija Lewady, niezależne centrum. Nie mam prawa wątpić w te wyniki, które pokazują, że Władimir Putin od czasu rozpoczęcia agresji na Ukrainę zyskał poparcie społeczne i ono wzrosło. W tej chwili kształtuje się na poziomie 83% społeczeństwa. I widzimy te zdjęcia też, przecież Rosjanie mają swoje media społecznościowe, nawet jak są odcięci od niektórych źródeł. Litera Z robi furorę w popkulturze rosyjskiej. Proszę państwa, pani poseł, może od pani zacznę. Co się dzieje? Rosjanie mogą być aż tak bardzo odcięci od informacji, czy po prostu ta propaganda wielkorosyjska robi swoje i to jest coś, co oni po prostu kupują, że tak powiem, z całym dobrodziejstwem tego, że stają się w cudzysłowie państwem wielkim imperium.
No to jest efekt zapewne propagandy władzy w zasadzie, która trwa od wielu lat, ale też takie pewnie wieloletnie przekonania o potędze rosyjskiej, które gdzieś tam Rosjanie dla mnie zupełnie oczywiście niezrozumiałe i niczym nieuzasadnione, które jest gdzieś w nich pompowane i którego podstawy i uzasadnienia ci najbardziej poddani propagandzie władzy szukają. No, dla mnie oczywiście są to zachowania niepojęte, no, ale odwołując się do Węgier, jesteśmy tam po wyborach, w których wygrała osoba, która wręcz na kontrze do pomagania Unii wzmocniła swoje poparcie w narodzie w ostatnich latach, no to 43% wyborców Orbana, którzy mają dostęp do mediów w całej Europie, do wielu niezależnych portali, gdzie mogą oglądać obrazki, jest przekonanych, że obrazki płynące z terenu wojny, bezpośrednie relacje, i jest przekonanych 43% wyborców Orbana, że to Ukraina zmanipulowała.
No tak, ale to są jednak miękkie sytuacje. To, co się dzieje na Węgrzech i też to, nawet jeżeli możemy mówić, że Orban nie wysyłał broni, no ale jednak uchodźców przyjmuje, więc to nie jest tak, że neguje to, że ludzie uciekają. Natomiast no, cały czas wracam do Rosjan, którzy mają informację o tym, że ich rodacy mordują cywilów.
Ale oczywiście musimy uwzględnić, że Rosjanie są całkowicie odcięci od niezależnych mediów, bo to nie jest tylko tak, że w Rosji dzisiaj nie ma mediów niezależnych od władzy, których nie ma. To jest cały czas całość mediów podporządkowana. W zasadzie nawet większość korespondentów wojennych z innych obcych państw, które w sposób jednoznaczny potępiły agresję Rosji na Ukrainie, zostały wydaleni, tak jak nasi korespondenci, którzy jeszcze niedawno byli obecni, chociażby w Moskwie i relacjonowali stamtąd różne sytuacje, protesty mieszkańców i tak dalej. To jeszcze musimy dobrze wiedzieć, że w Rosji nie ma możliwości korzystania z internetu w takiej skali, w jakiej my mamy do niego dostęp, bo używanie tak zwanego VPN-a jest po prostu zabronione i grozi że tak powiem, już nie wiem czym, ale tam sankcjami, więzieniem i tak dalej. Więc a szerzenie informacji niewygodnej dla władzy też grozi więzieniem, więc ta blokada informacyjna jest naprawdę bardzo daleka i
Dobrze,
bardzo
to zapytajmy też w takim razie współrozmówców, czy
jeszcze tylko dodam, że oczywiście jest gro Rosjan, którzy mają swoje zdanie na ten temat, stoją po stronie Ukrainy. Dzisiaj część z tych Rosjan w ogóle opuszcza teren Rosji i stara się nie identyfikować z tym. Protestują przecież, za co grozi im więzienie. To jest może zbyt mała grupa, ale jednak są Rosjanie, którzy potrafią przeciwstawić.
Widocznie za słaba, tak, skoro nie przebijają się z tym przekazem.
Zbigniew, analiza pani poseł jest oparta na jednak pewnej niewiedzy, bo to nie jest tak, że Rosjanie nie mają dostępu do informacji. Oni mieli dostęp do informacji, przecież istniały przed agresją media niezależne. One zostały wprawdzie teraz zamknięte, ale przecież oddziaływały na społeczeństwo rosyjskie. A spójrzmy chociażby na wczorajsze wydarzenia w Berlinie. Na manifestacje Rosjan mieszkających w Niemczech, którzy mają pełną informację, pełną, absolutnie wszystko wiedzą na temat tego, co się dzieje i co zrobili. Zrobili ogromną manifestację poparcia dla Putina. Więc to świadczy o tym, że Rosjanin, oczywiście ja nie mówię, że wszyscy, no bo jest jakieś tam kilka procent takich ludzi, Więc to wynika z rosyjskiej duszy, która się kształtowała od czasów tatarskich i jest oparta na ekspansji, tak? I Rosja zawsze dążyła do ekspansji swojego terytorium, do zajmowania kolejnych krajów, podbijania tych krajów. My oczywiście jesteśmy tutaj narodem, który tego bardzo mocno doświadczył i w jakiś sposób rozumiemy tą duszę rosyjską i wiemy, że oni się nie zmienią. Oni po prostu tacy są. I czy to będzie Putin, czy to będzie Nawalny, przecież Nawalny niczym by się nie różnił od Putina, może inne środki by przyjmował. Ale to jest też wielkorus, który dążył, nacjonalista rosyjski, który dążyłby do tego, żeby Rosja wróciła do swojej imperialnej postaci.
Popar między nimi aneksy Krymu.
Oczywiście, łącznie z zajęciem Warszawy, Częstochowy, Kalisza i tak dalej, i tak dalej.
Ja mogę coś z autopsji powiedzieć, bo tak się zdarzyło, że ponad 40 lat temu byłem roku na stażu naukowym w moskiewskim Elczeskim Instytucie i mieszkaliśmy w takim obszerzycie, znaczy akademiku dla obcokrajowców, będę mówić po polsku, bo niepotrzebne te wtręty są. No i tam dyskusje, różne narodowości tam mieszkały, to żebyście państwo wiedzieli, nie było tak nacjonalistycznie nastawionego, nawet pewnego szowinizmu nacjonalistycznego jak Rosjanie. Im się wydawało, nawet portierce, z którą udawało mi się, nieraz porozmawiałem sobie, ona mówi tak, my, Rosjanie, jesteśmy najwięksi, najlepsi w sporcie, pierwsi w kosmosie, zawsze jesteśmy najwięksi, najlepsi i tak dalej. Dyskusja na katedrze z profesorami, taką wzięli mnie tam do tyłu, bo w Polsce była taka trudna sytuacja, strajki i tak dalej, i oni mówią, Waldemar, dlaczego nie chcecie być naszą kolejną republiką? Byście naprawdę mieli lepiej. No po co to wszystko? Po co ten bałagan? No my jesteśmy czymś większym. Kultura, doświadczenie, muzyka, no zobacz, balet, no przecież wszystko jest najlsze. Tak ten naród był zawsze wychowany. Nie tylko ten, ale wszelkie nacjonalizmy, wszelkie sowinizmy, mimo że na ustach można mieć internacjonalizm, kosmopolityzm i tak dalej, to generalnie nacjonalizm jest niebezpieczny. I obojętnie, czy w wykonaniu Rosjan, bo teraz widzimy to u Rosjan, czy w wykonaniu innych narodowości. Nie chcę ich wymieniać, zmieniać nazwiska, ale wiemy o tym, że w północnej Afryce, w Azji Mniejszej i tak dalej, też były takie masowe ludobójstwa. I dlaczego? No bo jedna rasa, jedna religia była lepsza od drugiej. I tak nie powinno być.
Może to jest też wyjaśnienie rosyjskiej duszy, to co pan powiedział.
To jest ta rosyjska dusza, która mówi tak, my jesteśmy lepsi. My nosimy kulturę, pokazujemy jak uprawiać sport, nasza broń jest najlepsza, bo wygrała II wojnę światową. No coś takiego jest w Rosjanach i to także często szeregowych.
No, proszę Państwa, my dziś rosyjskiej duszy...
30 milionów żyjących poniżej progu ubóstwa. No,
ale to im nie przeszkadza.
A być może właśnie to kompensują sobie to właśnie tymi takimi wydarzeniami, że gdzieś oni mogą być takim troszkę brutalem, jakby, który wychodzi wieczorem i terroryzuje.
Ale nas się boją.
Tak. No to, ale tak jak powiedziałem, dziś rosyjskiej duszy nie jesteśmy w stanie w kilkanaście minut rozebrać na czynniki pierwsze, dlatego skupmy się na jeszcze jednej ważnej kwestii, a chciałem o tym z Państwem koniecznie porozmawiać. Dziś mamy świeże dane dotyczące liczby ukraińskich dzieci, które trafiły do polskiego systemu oświaty po inwazji Rosji na Ukrainę. I tak, w skali kraju jest to w tej chwili 161 tysięcy dzieci. W Wielkopolsce niemal 2 tysiące ukraińskich uczniów, do tego 2100 ponad dzieci w przedszkolach. No i proszę Państwa, jest ból głowy, no bo trzeba te dzieci jakoś umieścić i wpleść w nasz system oświaty. Są różne scenariusze tego, żeby może robić system równoległy. Może nauczanie zdalne, utrzymane tam, gdzie jest to możliwe w dotychczasowych ich placówkach, czyli nauczycielka na Ukrainie, umożliwić im dostęp do takich rzeczy. Jakie Państwo widzicie sposoby, pomysły, zagrożenia też dotyczące tego i szanse? No bo też są przecież szanse. Spójrzmy na to z obu stron. Jeśli chodzi o właśnie ten taki napływ dzieci ukraińskich do polskiego systemu oświaty. Pani poseł.
No ja znam ten problem albo szanse, bo w zasadzie, tak jak pan powiedział, różnie można na to patrzeć przez pryzmat moich dzieci, bo do klas moich córek dołączają właśnie.
Chyba do każdej takiej klasy ktoś teraz dołączy.
I na co dzień rozmawiamy dużo o tym, bo to też nowe zdarzenie ważne w ich życiu, które uczy ich także pewnego rodzaju nowej wrażliwości, spotykają się z nowymi problemami. Często są to dzieci, które nie mówią po polsku, więc również jakiejś nowego rodzaju komunikacji. I powiem szczerze, że no, chyba głównym celem zaistnienia tych dzieci w polskich szkołach dzisiaj powinna być taka jakaś próba powrotu do normalnego życia i taka no, skontaktowanie się ze środowiskiem, bo przecież dzisiaj trudno tworzyć jakiś system, a gdyż nie wiemy, jak długo osoby, które uciekły z terenu wojny wraz ze swoimi dziećmi będą w ogóle przebywać u nas w Polsce i jaki będzie ich dalszy los i jak to wszystko się potoczy. Natomiast myślę, że niestety błędem jest wciąganie ich w system egzaminacyjny. Są to dzieci, które uczyły się według zupełnie innej podstawy programowej i ja bym bardziej raczej szła w kierunku i oczekiwała, żeby rozpatrzyć taką ewentualność, żeby przy współpracy z jakimś z Ministerstwem Edukacji Ukraińskim, odpowiednikiem naszego Ministerstwa Edukacji, spróbować pozwolić im skończyć naukę, jeżeli jest to jakiś rok przejściowy według systemu ukraińskiego. No bardziej tu bym szukała szans. Natomiast oczywiście środowiskowa adaptacja tych dzieci, kontekst z polskimi dziećmi, dzisiaj to faktycznie szansa na zapomnienie, choć przez chwilę, o tym, co dzieje się w ich domach czy w miejscach, które po prostu opuściły. I to jest, wydaje mi się, niezwykle ważne i istotne z punktu widzenia tych dzieci, że mogą gdzieś trochę normalności w polskiej szkole poczuć.
Znaczy, na szczęście matematyka, fizyka to są takie nauki, które można uprawiać niezależnie czy w Ukrainie, czy w innym państwie, czy w Polsce.
Chociaż już tłumaczenie przy barierze językowej może być trudne.
No ale no, tu jest jakaś tam może problem, ale malutki. No już gorzej jest, biologia też jest niby uniwersalna, przyroda, geografia prawie, że też. No gorzej jest z historią, bo tu może być pewien konflikt nad interesów do dzisiaj. Już nie mówię o polskim i tak dalej, gdzie jedni chwalą jakichś autorów, inni chwalą innych autorów i tak dalej. Więc to by trzeba z dużym zrozumieniem podejść. No, sam byłem kiedyś nauczycielem akademickim i też na studiach miałem studentów i z Afryki, i tak i z Ameryki i tak dalej. Bo Wydział Krytycznej Polityki Poznańskiej słynął z tego, że mnóstwo obcokrajowców u nas studiowało. No i trzeba jakieś tam zrozumieniem podejść tych ludzi, że mają inne problemy. Natomiast te nauki podstawowe dla mnie, które wymieniłem na początku, są ważne i tu o ten poziom powinniśmy dbać. I powiem tak, polski system jest w stanie to wchłonąć. No, nie jest to łatwe. Zanim konflikt wybuchł, to byli i Ukraińcy w klasach polskich, i byli Białorusini, byli także Rosjanie. I tam nie było konfliktów. Poznam taką jedną klasę, gdzie akurat z tych trzech nie było konfliktów. No teraz dowiedziałem się, że jakieś tam są niesnaski. No, naturalny sposób, ale trzeba próbować dzieci wychowywać dla pokoju, a nie dla wojny.
Pytanie, czy liczba, czy
system przemian...
Ja jestem z takiego rocznika,
ja jestem z takiego rocznika, gdzie chodziło 42 osoby do klasy.
I panie przewodniczący, radę. Ja jestem z Wyżu Gierkowskiego i no, chodziłem na dwie zmiany.
No i też, no i generalnie dzisiaj łącznie. Te klasy są mniejsze, więc tylko warunki techniczne nieraz utrudniają zwiększenie klas, ale możliwości są. Trzeba chcieć. Zgadzam się, że z egzaminów maturalnych czy ośmioklasistów no powinniśmy zwolnić tych przedmiotów, które nie były uczone na Ukrainie, no bo nikt nie będzie nadrabiał znajomości polskich Mickiewicza czy Słowackiego, no bo takie są czasy, a nasi nauczyciele też Szewczenki też nie będą się od nowa uczyli, bo to jest też pewien problem. W związku z tym tu bym odpuścił, natomiast nie odpuściłbym tej wiedzy, która nam się przydaje, to często, no właśnie my tak tłumaczyłem, znaczy na początku mówię matematyka, fizyka, czy biologia, czy przyroda, no bo to się przydaje całe życie i procentuje u każdego z nas.
No to nauczyciel w takim razie, Zbigniew Dolat. A specjalnie zostawiłem pańską opinię na koniec. Trochę z praktycznego punktu widzenia, jak pan próbuje sobie to zwizualizować nawet, to wejście w ten system.
Znaczy bardzo praktycznego, bo ja przyjąłem piątkę Ukraińców. Są dwie mamy. Jedna ma 5-letnią Ewę, druga ma 14-letniego Wanię. On jest w 9 klasie i on ma zajęcia zdalne. Także nie ma żadnego problemu. Po prostu sobie rano wstaje.
Piąta klasa, to jakby pierwsza klasa liceum. Można byłoby tak to...
Tak, włącza
bo tam
sobie,
jest trochę inaczej.
Tak, włącza sobie internet i po prostu normalnie bierze udział w zajęciach, także nie szuka ta Lila, jego mama, żadnych dla niego szkół. Natomiast ta najmłodsza, ta pięciolatka Ewa, od jutra zaczyna swoją przygodę z dzieckim sadem, czyli z przedszkolem w Polsce. Strasznie chciała pójść do przedszkola i znalazło się miejsce w Gnieźnie. Także jest zachwycona. Tam jest już dwójka dzieci z Ukrainy, także będzie miała koleżanki, ale po sąsiedzku jest siedmiolatka, także się doskonale bawią. Nie znają zupełnie języka. Są z Zaporoża, więc to jest region rosyjskojęzyczny, ale jakoś doskonale się dogadują z tą Kornelią, więc to jest sytuacja łatwa. Natomiast jeśli idziemy już w kierunku takich zajęć, które byśmy tutaj proponowali dla dzieci z Ukrainy, no to myślę, że te kursy przygotowawcze, nauczanie języka polskiego i takie wciągnięcie w społeczność jest ważne, natomiast na pewno nie da się w skali 1:1 przenieść szkoły ukraińskiej do Polski. No to o czym tutaj mówił pan Witkowski, tak? No to jest po pierwsze mało realne. Nawet w przypadku tych przedmiotów przyrodniczych to też jest kłopot, jeśli nie znają zupełnie języka, nie mówiąc właśnie o przedmiotach humanistycznych. No to tego nie zrobimy. Zresztą oni wierzą, przynajmniej te moje dziewczyny wierzą, że szybko wrócą do Zaporoża, że ta wojna się skończy do końca kwietnia. Tak powtarzają sobie. No my też mówimy, no oby się tak
stało.
Oby
nie było jak w 39, gdzie mówiliśmy, że na wiosnę to już no właśnie. Brytyjczycy, Francuzi.
W każdym razie polska szkoła może przyjąć wielu uczniów z Ukrainy, no ale nie wszystkich i na pewno nie zapewni kształcenia w taki sposób, jak byśmy chcieli to zrobić.
Ja tylko dodam,
że... Ja mówiąc o kształceniu możliwości skończenia jakby zwykle tej ostatniej klasy w danej szkole, czyli ósmej czy maturalnej i zdaniu egzaminu, raczej w systemie zdalnym prowadzonym przez ukraiński system.
Ale tu się z panią poseł zgadzam. Ja się zgadzam z panią poseł, absolutnie.
To wydaje mi się, że to by miało ręce i nogi, a jednocześnie nie zatrzymywało te dzieci, chociaż pewnie całe życie ich stanęło. Natomiast tak, te klasy, na pewno najlepsze są klasy przejściowe, które...
Przygotowawcze.
Tak.
W Wielkopolsce 90 oddziałów stworzyły głównie samorządy.
Ale muszę powiedzieć, że dzieciaki są niesamowite i nawet jak nie mają wspólnego języka, którym władają, to łamany polski, łamany ukraiński, łamany angielski daje radę.
Ja myślę, że one się najszybciej ze sobą porozumieją, tak z doświadczenia życiowego.
Tak, trochę pół żartu, pół serii, ale powiem tak, że ludzie kiedyś niekoniecznie mieli jeden wspólny język, a się potrafili komunikować. Mowa ciała, mimika, tembr głosu i tak dalej. Już nie mówiąc o pisaniu, które kiedyś, to jest sztuczny wytwór człowieka, pisanie, i stąd tak dużo dzisiaj mamy dyslektyków, więc generalnie...
Postuluje pan radykalną rewolucję w systemie.
Powiem tak, znaczy przy takim rozwoju techniki, jaki jest, dyktafonach, smartfonach, komunikacji innej, zobaczycie państwo, że za może nie 100, może już 100 lat pisanie...
A kalkulatory?
Przestanie działać. Kalkulatory będą potrzebne
już
zawsze.
Nieużywane, prawda? No
to jest oczywiście.
No szkoda, że tego nie sprawdzimy.
No może wcześniej będzie, ale proszę zauważyć, że dzisiaj człowiek nawet niechcący nie musi już pisać SMS-u, tylko może dyktować do smartfona SMS-y, a więc wraca to, co kiedyś było, więc ta umiejętność pisania, która kiedyś miała ograniczać, jak pokazywać, że ktoś tam jest mądrzejszy od tego, co nie pisał, ona powoli zaniknie.
No, można też użyć translatora, prawda?
Smutne, jako dla nauczyciela jest to,
diagnoza
smutna.
Pani poseł, tak?
Ja chciałam powiedzieć, że translatory w komórkach też dają ostatnio dobrze egzamin.
No właśnie, też o tym
mówię. Moja córka przyszła i mówi, mama, w razie czego to tu napiszę, tu pokazuję, wszystko wiem.
No więc właśnie, może mi się wydaje, że tak naprawdę dzieci same stworzą swój system komunikacji, my jeszcze może jako dorośli nawet nie wiemy, co tam się z tego wszystkiego stworzy. Jest to może zagrożenie, jeśli chodzi pewnie też trochę o nasze dzieci, w sensie tego, że jakieś trochę skupienie uwagi będzie siłą rzeczy na dzieciach większe z Ukrainy. Nie wiadomo, jak będzie też wyglądał nabór ewentualnie, no ale patrzę też na to jako na szansę, na pewną wymianę, na pewne kształtowanie się więzi, które być może zadziałają za kilkanaście lat, że po prostu będziemy mieli zaprzyjaźnione społeczeństwa, też na to tak patrzmy, społeczeństwa, które pewien wspólny kod kulturowy, historyczny na pewno, wobec tych najnowszych wydarzeń, będą ze sobą tworzyły. To tak kończę, puentuję dzisiaj. Mam nadzieję, że brzmiało to optymistycznie w tych mało optymistycznych czasach. Życzę państwu, żeby ten tydzień był spokojny, żeby doniesienia kolejnego tygodnia znów były tą sinusoidą, która jakiś optymizm przyniesie na najbliższe dni. Dziś to już wszystko. Rozmawialiśmy dziś w następującym gronie. Paulina Hennig-Kloska, posłanka Polska 2050. Bardzo pani dziękuję, pani poseł.
Dziękuję bardzo.
Za dzisiejszy wieczór. Poseł Zbigniew Dolata, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję, dobranoc.
I przewodniczący Unii Pracy Waldemar Witkowski.
Do
dziękuję za wizytę w studiu. Wszystkiego dobrego. Kłaniam się państwu nisko. Spokojnego wieczoru.
Dziękuję.
Przy gorącym stole.